Kuba. W zeszłym roku, ulegając wpływowi starszych i silniejszych rówieśników, trafiłam do kościoła pod wezwaniem Mszy Najświętszej Marii Kondo, o której już nikt teraz nie pamięta. Ale wtedy czytali ją wszyscy. I ja, zakupiwszy egzemplarz jej Ewangelii pod tytułem Magia sprzątania, w której Marii głosi porzucenie nadmiaru zalegających w naszym życiu przedmiotów, też zabrałam się do wielkich porządków. Szczera konfrontacja z zebranym z upływem lat dobytkiem była bardzo pouczająca, bo dotychczas uważałam się za osobę niematerialną, a okazało się, że udało mi się zgromadzić całkiem pokaźne zapasy wszystkiego. Zapasy z tymi zapasami zdawały się trwać bez końca. Miałam bardzo wiele przedmiotów zagadkowego pochodzenia, sygnifikacji i funkcji. Może nawet nie ja miałam, ale jakieś tam rzeczy były u mnie w domu. Te rzeczy miały swoje rzeczy, ich z kolei rzeczy małe rzeczusie, a one z kolei dostawały darmowe długopisy i brzydkie torby z festiwali, furbisie, jogusie i gangi świeżaków. Przez wiele dni walczyłam z nimi zaciekle, ale w miejsce każdej uciętej głowy wyrastała nowa. Wszędzie leżały jakieś kolonie, podkolonie, sekcje i podsekcje, farmy i podfarmy przedmiotów. Ubrania zostawione przez gości, zimowe akcesoria, brzydkie nagrody, statuetki przed 2015, pamiątki po osobach, których nie chcę pamiętać, płetwy pojedyncze, włosy zwierząt, pies. Nie mówiąc o 5 kilogramach monet, 70 kilku zapalniczkach, nigdy nieodpakowanych prezentach. Nieużywane, zakurzone, bezsensowne w stosach, pryzmach, rzędach, górkach, workach, pierdolnikach przypominały nie tylko o tym, co było złe i niby minęło, ale ciągle trwało w nich. Trwało w ich idiotycznym trwaniu, ale też o tym, co było piękne, ale strzezło i zgniło. A jedyne, co pozostało, to te głupie przedmioty, paradoksalnie odporne na przemijanie, a niektóre nawet, jak się zdaje, obrzydliwie wieczne. Cóż można było zrobić? Część rozdać osobom jeszcze nienawróconym na marikondyzm i beztrosko obkładającym się czym popadnie, resztę po prostu wyrzucić na śmietnik, w ten sposób przekazując je chaosowi, ale zawsze z bolesną świadomością, że to nie pozbycie się ich, to tylko buńczuczny, lecz pusty gest, bo większość z nich przetrwa może nawet koniec świata. Ale mniejsza z nimi, bo tu chodziło przecież o moje życie. Te żmudne dni sprzątania naprawdę je odmieniły. Czułam się lekka, wolna, świeża, świeża jak świeżak. Przynajmniej przez 2-3 miesiące. Jednak dzień po dniu uniesienie neofitki niepostrzeżenie opadało. Alarmy antyrzeczowe stopniowo traciły czujność, w rezultacie czego przedmioty znowu swoim zwyczajem zaczęły się zakradać, podpełzać, porozumiewać się między sobą bandyckimi gwizdnięciami, a oczywiście, gdy rozglądałam się spłoszona, cisza jak makiem. Marikondyczne nawrócenie okazało się tym gwałtownym krokiem w przód, po którym następują 2, 3, 4 ciche, nieświadome niby nigdy nic w tył. A to, bo takie ładne, a to żal, bo słodkie, a to, bo za besten w Lidlu, bidecik, balonik, spiralizator do warzyw, 10 opak skarpetek, rzeczy, rzeczy, rzeczy. Pamiętam, że gdy ołowianym świtem pędziliśmy na lotnisko, jeszcze mnie goniły, jeszcze za mną biegły, jeszcze próbowały wskoczyć na chama do mojej niedomykającej się walizki, na której musiałam kłaść się i tak skakać po niej na leżąco, by jakkolwiek ją w ogóle zapiąć. W samolocie włączyłam sobie panią Bowary. I teraz myślę, że nie był to przypadek, że w drodze na Kubę towarzyszyła mi właśnie ona. Poetka zakupów, ikona gadżeciarstwa, pełna pasji, reżyserka w teatrze przedmiotów i ubrań, na którego scenie odgrywała swoje wyczytane w powieściach role. Nie kupuj tej sukni, jest za droga, kup skromniejsze, ale dwie. Albo poczekaj, poczekaj, idiotko, na posezonową promocję, wykrzykiwałam rozemocjonowana w myślach, wpychając do ust 500 paczkę precelków pakowanych po 10 gramów i popijając każdy łyczek herbaty z nowego kubka nową łyżeczką, a folijki od nich wszystkich rzucając sobie pod nogi. Piękna Emma, grana przez Isabelle Huppert, akurat wymieniła całą tapicerkę, wszystkie meble, kupiła już japońskie wazy i stosowną czapeczkę z kutasikiem, by biec na spotkanie z Rodolfem, kiedy samolot zaczął obniżać się nad Hawaną. Tempe tąpnięcie o asfalt, zapalają się światła, ludzie z grubsza upewniwszy się, że żyją, zaczynają się gramolić ze swoich siedzeń, ze swoich barłogów, ze swoich usypisk, stosów, kup, hałd. I jest ten moment, gdy wszyscy wychodzą i widać cały ten burdel, tę całą ruinę. Pokiełbaszone kocyki i rozrzucone kubki, talerzyki i butelki, folie i folijki, nadgryzione kanapki, słuchawki, rozdrapane gazety i różne inne oczywiste, jeszcze dla nas wtedy odchody istot, które siedzą znudzone 10 godzin w miejscu całkowicie bez internetu. Jednak na pogłębioną refleksję nad faktem, że cały ten idiotyczny śmietnik wyląduje w wielkim worku, ten zaś ciasno opakowany w kolejny worek, w kolejny i kolejny, będzie wirował w kosmosie jeszcze biliardy i septyliardy lat, nie ma czasu. Bo już jesteśmy na lotnisku z zepsutą klimatyzacją, już torby przeszukują nam 15-letnie urzędniczki w białych podkolanówkach i hendogich koszulach, których urzędowa surowość topi się i memła w gorącu i nudzie. Na pasie bagażowym już od pół godziny krąży jedna walizka i uwaga, bo widzę to pierwszy raz, opona samochodowa. Mija kwadrans, rodzi się i druga. I krąży nonsensownie, krąży, ciągnąc jakieś taśmy, folie, chaosy. Trwa to wszystko bardzo długo, jak to w światach, w których czas to nie pieniądz, lecz po prostu czas, substancja względna, rozciągliwa, plastyczna i zdecydowanie nieluksusowa, której każdy ma tu w nadmiarze. Tymczasem my już w samochodzie jedziemy przez parną ciemność. Ciemność, nie żadną tam żółtą, neoniczno-ledową ciemność Warszawy, tylko prawdziwą, czarną, z której wyłaniają się zarysy palm, but, starych Chevroletów i łat, maluchów i powozików konnych. Chyba jeszcze wtedy bierzemy to za rodzaj żartu czy jakichś posamolotowych urojeń, tak samo jak naszą kwaterę w Bokasiega, której bramę właśnie przekraczamy i... I teraz skupiam się bardzo, modląc się do wielkiego wszechmożnego basenito, boga basenów i sound systemów, boga drących papę kobiet i ciężkich basów, aby pomógł mi precyzyjnie wyrazić, jak jest w Casa Carlos. I ostatecznie muszę stwierdzić, że Casa Carlos jest to rodzaj permanentnego party nad basenem, otoczonym pokojami mieszkalnymi bez okien. Trzeba też zaznaczyć, że jest to przyjęcie niezbyt oblegane, niezbyt udane frekwencyjnie, za to z głośną muzyką taneczną uruchamianą już o 6-7 rano, której dźwięki całymi godzinami odbijają się od betonowych murów, marszczą powierzchnię pustego basenu i wprawiają w turbulencje nawet szyby w nieistniejących oknach. Ale akurat tego dnia, którego przyjechaliśmy, był piątek, więc pamiętam, że były tam jakieś bałansujące chikity, jacyś mężczyźni ze swoimi muskulaturami i że gdy weszliśmy, wszyscy zamilkli nagle i czy było to sączenie drinka, ściskanie czyjegoś cyca, pokątne czy niepokątne fellatio, zawiesili wykonywane właśnie czynności, całkiem jakby weszły jakieś dwie złachane nauczycielki z dziennikiem i globusem, które jak zawsze muszą zepsuć całą zabawę. Więc od początku było tam jakoś dziwnie, podejrzanie, rozwiąźle. Ale w zaoferowanym nam ubogim pokoiku były ściany, było łóżko, była cieknąca klima ustawiona na 10 stopni i rozpadająca się meblościanka, zatem wszystko, czego akurat potrzebowaliśmy, by umyć się, zamknąć oczy i zasnąć. Więc leżę już w tym chłodzie, zamykam oczy i słucham różnych tych dziwnych hałasów. Dudniące despacito, woda wirująca w rurze, klimatyzator wydający dziwne szczęki, ciumkania, siorbnięcia, fantomowe karaluchy zakradające się do moich uszu. S kąpiący się, wątłe strumyczki lodowatej wody wężujące po jego ciele, lód, kostki lodu, szczękające zęby. Słucham, słucham, już odpływam, już z pomiędzy tych hydraulicznych bełkotów i struk wychodzi po mnie Orfeusz, już bierze mnie za rękę i delikatnie prowadzi na oblodzone pustkowia rojeń i snów. Gdy trach? Nagle ktoś szarpie za klamkę. Do pokoju tanecznym krokiem wpada rozchichrana, przyciśnięta przez naturę Chiquita. Boże, dziewczyno, co jest takie śmieszne? Może powiesz nam wszystkim, może wszyscy się pośmiejemy. Widząc mnie, w ogóle się nie wycofuje, tylko coś papląc i gestykulując, chyłkiem niezwykle chytrze i prawie niezauważalnie zmierza wprost do... A kto zna moje wcześniejsze teksty, ten wie, że nawalone dziewczyny chcące skorzystać z mojego kibla to w moim życiu powracający motyw. Więc może warto by to w końcu przeanalizować na terapii, bo to, co wydaje mi się, że mi się przydarza, ma prawdopodobnie głębokie podświadome ugruntowanie w krzywdach doznanych ze strony rodziców w dzieciństwie i mimo, że bardzo stanowczo krzyczę don't, 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 no, no, no itp., ona tylko uśmiecha się i idzie tam jak po swoje. Jak po swoje. Czuję, że już nijak jej nie powstrzymam, że zaraz będę musiała wstać i zasłonić drzwi własnym ciałem. A to krok desperacki, który zostawiam sobie na sam koniec, bo ona jest w kostiumie odsłaniającym obfite, obłe, opalone, ociekające wodą piersi i uda i zsuwającym się raz po raz z nich ręczniku, a ja jestem w swojej repulsywnej, poplamionej rosołem piżamce z worka jutowego, w bożonarodzeniowe reniferki i aparaciki ortodontyczne i ostatecznie jakoś udaje mi się ją wypędzić. No ale czy z tymi dzisiejszymi dziewczynami nie jest teraz coś nie tak, jeśli myślą, że każdy chce, żeby się wyszczały w jego kiblu i że to wielki zaszczyt? Tak czy siak już rano. Rano czy nie rano, trudno powiedzieć, jak nie ma okien. Posłuchajcie, okna w domach czy nawet hotelach są niepozornym, ale wspaniałym wynalazkiem. Żeby czy to złapać trochę światła, czy chociaż domyślić się, jaka jest pora dnia. Prosty trik. Szyba, odrobina drewna, czy czegokolwiek. Jeszcze w Polsce, kiedy mieszkasz w pokoju bez okna, to jakoś dajesz radę, bo sprawdzisz sobie w Google, która godzina, jak wygląda ulica, jakie są promocje, przeciwko czemu manifestacje. Tutaj w rzeczywistości bezinternetowej próżnia, nicość, nic. Tylko dudnienie sound systemu, muzyka chwaląca, zaklinająca, antycypująca stosunek seksualny. Wychodzimy więc z naszego bunkra w dzień jasno-błękitny i posępny. Na lince nad basenem przypięta klamerką suszy się, wydymając się tragicznie na wietrze, siatka foliowa. Szybko odkrywamy, że na Kubie absolutnie nikt nie zrozumiałby piosenki Siatka foliowa lata nad domami, zespołu Gówno. Siatka foliowa lata nad domami? Czy to śpiewają jacyś nihiliści, sataniści? Siatka czyściutko wymyta, złożona w kosteczkę, leży w sejfie. Siatka to tutaj rzecz niezwykle cenna, tożsamościowa, którą szanuje się, kocha, której nadaje się imię. Ile to jeszcze razy będziemy w toku naszej podróży mówić do siebie? Weź, już trzeba będzie chyba umyć naszą siatkę. Albo... O, fajna ta nasza siatka, porządna, długo trzyma, nie rozciąga się w myciu. Albo rzadko myjesz naszą siatkę, chyba przestaje ci zależeć. A wreszcie, dlaczego ja ją ciągle myję? Nie dbasz o mnie, ani o naszą siatkę. Tymczasem wyszliśmy na drogę łączącą Bocasiega z pobliskim Guanabo i procedowaliśmy nieśmiało przed siebie wśród palm i wiązów. Wszystko było zupełnie nowe, zupełnie zaskakujące. Drzewa były bardzo wielkie, pradawne, włókniste i opasane lianami. Na rogach ulic leżały sterty obrzydliwych śmieci, w których poczynały sobie śliczne, granatowe z perłowym połyskiem koguty. Mijaliśmy wiele ruin jakichś wielkich, wygasłych willi. Same ściany, same schematy budynków. Na nich świeżo poprzykręcane obłudne tabliczki, ogłaszające w wielu językach, że budowa jest in progress. Sprytny sposób, by zatrzymać złe języki, zaraz gotowe pleść trzy po trzy, że to ewidentnie zrujnowane miasteczko jest zrujnowane. Tak w najlepszym ze światów bezkosztowo ucina się głupie plotki. Wreszcie dotarliśmy do Guanabo. To była jakby taka kubańska odpowiedź na Mielno. Choć Mielno to przy nim tętniący nadmorski ośrodek, ociekająca luksusem perła wybrzeża kołobrzeskiego. Tutaj to wersja niskobudżetowa, bezbudżetowa. Za odpowiednik kebabów mogą uchodzić śmierdzące jatki, w których szczątki jakichś nieszczęsnych istot rąbie się siekierą na gazecie ku apatycznej uciesze też ledwie żywych psów. Za sklepy alkohol 24H ciemne upadłe bodegi, w których posiadacze kartek mogą nabyć olej, cukier, rum i papierosy. Za dyskoteki burdelowate kafeterie, w których starzy Włosi i Niemcy bajerują znudzone lokalne piękności. Tymczasem miasteczko w głębokim mozole gramoli się ze snu. Trwa sprzątanie. Jakaś baba bez przekonania zamiata płynącą ulicą rzekę. Sprzątacz ze stacji benzynowej z rozpętu kopie puszkę, by leżała trochę dalej. Nie nazwałabym Kubańczyków Niemcami Karaibów. Nie nazwałabym ich nawet Polakami Karaibów. A wiecie, co to oznacza. Co położyło się, to już leży. Co zawisło, wisi. Co śmierdzi, dalej śmierdzi. Zniszczone przez huragan Irma miasteczko nie pali się do porządków. Wybrzuszony beton, strzaskane pasaże i całe ulice stojące ciągle w wodzie czekają na Boże zmiłowanie. Choć są wartości, o które Kubańczycy dbają, na przykład samochody. Jak zadbali o swoje Fiaty 126P, czyli niezwykle popularne tu Polakitos, kosztujące na Kubie nawet 6,5 tysiąca euro. To nie do wiary. Wypacykowane, pomalowane na najpiękniejsze kolory, bardzo często srebrny, ale i złoty. Nigdzie indziej, jak w Hawanie, widziałam też zresztą po raz pierwszy w życiu człowieka myjącego ładę gołą ręką. Ale teraz sprawy przyziemne. Jesteśmy głodni. Może nie jest to aż tak interesujące, żeby opisywać to całymi akapitami, ale takie zagadnienia staną się tu treścią naszego życia. Jesteśmy jeszcze wtedy młodzi, naiwni, niczego nieświadomi. Przybywamy ze świata, w którym na każdym rogu stoi, kipi obfitością groszek albo inny skarbiec sułtana. Tu, przed kartkową piekarnią, niecierpliwi się spory ogonek ludzi ze świeżo umytymi siatkami. W końcu pojawia się chleb, czy raczej buła, rosnąca w ustach trocinuwa, już stara, kiedy jeszcze jest świeża, za to oddajmy sprawiedliwość w wielu różnych rodzajach, dużym i małym. Stoimy cali zadowoleni z naszą bułą. Jakiś menel palący cygaro pokazuje nam napis paszport na swojej bluzie, za wile coś przy tym tłumacząc. No dobra, niech mu będzie. Otwieram mu szlaman, wypuszczam go za granicę. O, już, poszedł. Ale my wciąż z tą bułą. Co z tym się robi dalej? Bułę dużą przekłada bułą małą, dużą opieka, a tamtą wsadza do środka? Tymczasem otworzyło się Mercado, więc pańskim gestem oddajemy plecaki do depozytu i wchodzimy jak po swoje. Jeśli jednak czegoś jest tam dużo, to wyłącznie pracowników. Nie licząc dwóch bab, które pilnują toreb, jest jeszcze baba, co pilnuje wejścia, baba, co obserwuje kasę, kasujący, przy każdej półce administrator półki, w każdej alejce superwizor alejki. A cała ta machina rozkręcona wokół ryżu, makaronu, keczupu i dżemu. No i rumu. Postanawiamy kupić sobie rum. Jednak niestety podczas płacenia człowiek strasznie się stresuje, kiedy każdy jego ruch obserwuje 7, 8, 9 czy też 10 osób. Butelka tłucze się. Stoimy nad rosnącą kałużą rumu jak niegrzeczne dzieci. Nikt z nami nie rozmawia, nikt nie patrzy nam w oczy. Pracownicy wymieniają między sobą jakieś niezobowiązujące uwagi. Jednocześnie nikt nie śpieszy się ze sprzątaniem. Właściwie myślę, że kałuża stoi tam do dziś, tylko pływają w niej jeszcze jakieś zwłoki ludzi, którzy wdepnąwszy w nią, nigdy się nie odkleili albo przewrócili się w nią twarzą, a nikomu nie śpieszyło się im pomóc. Nie widząc wyjścia z impasu, postanawiamy się oddalić. Ale hola hola, gagatki. Ze sklepu wybiega parę osób, gestykulując i wykrzykując. Wracamy. Znowu stoimy skruszeni, czekając na obelgi, tortury. Przez okno widzimy, jak do sklepu nadciąga wezwana z innego sklepu kierowniczka w otoczeniu rozpytlowanej ciżby różnych podkierowniczek i pomniejszych subiektek, sadząc susy nad kałużami i wybrzuszonymi płytami chodnika, brzęcząc wielkim pękiem kluczy do lokalnego więzienia, lodowatego lochu, pewnie bez prysznica, bez płynu micelarnego, bez nici dentystycznej. Trwa narada. Już chwilę później ku naszemu wstrząsowi zostaje nam przyznana kolejna butelka rumu, w dodatku większa. Językiem ciała i hiszpańskim na poziomie A-1 wyrażamy skruchę, radość, ulgę i w atmosferze przyjaźni bratnich narodów kubańskiego i polskiego wyruszamy na dalszą wędrówkę. Ale ogólnie już dochodzi do nas, że w Guanabo nie ma aż tak bardzo gdzie wędrować. Zwłaszcza, że powoli robi się gorąco i psy leżą w poprzek chodników jak trupy. Ludzie chodzą w tę i we w tę po błocie z siatkami pełnymi buł, duże w jednej, małe w drugiej, albo odwrotnie. Jest pasaż handlowo-usługowy, w nim manikurzystka i zegarmistrzyni. Oto rzeczywistość, w której w zegarkach zmienia się baterie, a nie po prostu je wyrzuca. Jest i telefon stacjonarny, stojący uroczyście na taborecie, a także cukiernia, oferująca tragiczne, jakby już zjedzone przez jakieś podłe dzieci, ale wyplute i ulepione od nowa przed przyjazdem rodziców torty. Po ulicy telepią się bryczki i PCV zaprzężone w chorowite, obsiadłe przez muchy kulawe koniki i nierzadko zaopatrzone w donośne sound systemy. I tu muszę choć akapit poświęcić temu, jak ważną rolę w życiu Kubańczyków odgrywa porządny, o dużej mocy sound system. To inherentny element życia osób zarówno dopiero dążących do reprodukcji, jak i tych, które już jej dokonały i tylko jakby wspominają, jak to było. Rodziny wystawiają go jak spazmujący ledami ołtarz na tarasiku czy ganku i siedzą przy nim niezależnie od wieku i stopnia własnego zreprodukowania, a także głębokości swojej depresji. Często nawet nic nie piją, zadowalając się tylko toksycznym dudnieniem i niskobudżetowym patrzeniem w dal z wielkim saudade. W piosenkach smutni mężczyźni, nigdy kobiety, śpiewają o stosunkach, które odbyli, odbędą, odbywają, mogliby odbyć. Bo życie Guanabo jakby całe kręci się wokół reprodukcji. Jej teatr ma ubożuchne scenografie, skromne kostiumy i głodowe cateringi. Ochoczymi statystami, kibicami i chórem greckim są tu włóczędzy i beznodzy dziadkowie, sekundujący i dogadujący kojarzącym się parom i włóczące się za nimi psy. Połamane palmy falują, morze wojuje, pachnie śmieciami, kobiety się chichrają. Czasem coś zatańczą, jakby ich ciała nagle zostały od wewnątrz napadnięte przez jakieś niecierpiące zwłoki elektryczności, namiętności, erotyczne demony. Głównie zajmują się byciem pięknymi. Śmieją się tymi szalonymi zębami, jakby kupiły właśnie w 1001 drobiazgów zęby białe sztuczne, 32 sztuki XXXL. Wywijają błyszczącymi brązowymi rękami, łyskają oczami saren. Jednak co tylko zauważymy jakąś turbo przepiękną kobietę, zza winkla, zza krzesła, zza drzwi WC wyłania się tatuncio, również niezamierzający dać się wysiudać z reprodukcji podstarzały Niemiec, Amerykanin, Włoch. Brzuchaty gapcio lub też wręcz przeciwnie, uwiędły samiec alfa, obtatuowany, obwisły, pobrzękujący kastanietami bransolet w koszulce z napisem Los Angeles. Podchodzi do pięknej piętnastolatki, całuje ją rozpustnymi, ropuszymi ustami, w wilgotnej jamie łyskają świeżo zrobione licówki. Ona nie tyle odwzajemnia pocałunek, ile jakoś bardzo gwałtownie nie oponuje, patrząc martwym wzrokiem w telefon. Rozmawiając z europejskim podnajemcą swojego ciała, ziewa przeciągle i sprawdza stan manikiuru.